Power Fit Student.
Witamy wszystkich w kolejnym odcinku Power Fit Student. Tym razem ze specjalnymi gośćmi.
Lelcią.
I Piotrkiem.
Nazywam się Jakub Górski, ze mną tradycyjnie jak zwykle
Asia Bondarenko.
W związku z tym, że mamy specjalnych gości, tu Ewelina od diety, o ile dobrze się orientuję.
Od ćwiczeń też właściwie.
No w sumie od wszystkiego.
No, od wszystkiego. I Piotrek, specjalista od siłowni i innych aktywności fizycznych. Jakie na przykład?
W szczególności jest to trening siłowy, trening funkcjonalny, mobilizacja. Tak z grubsza są to takie trzy elementy.
Nie no, fantastycznie. Jeżeli chodzi o treningi właśnie takie typowo siłowe, co byś zalecał dla początkujących?
Z pewnością nie rzucałbym się od razu na nie wiadomo jaką ilość treningów. Skupiłbym się bardziej na podstawach. Jeżeli już chcemy się zapisać na siłownię, bądź to trenować jakiś sport, zacząłbym od 3 treningów w tygodniu.
3 treningi w tygodniu i mówisz taka średnia intensywność?
Tak, aby się zaadaptować do większego wysiłku, zacząłbym nawet od niskiej intensywności, z dłuższymi przerwami i następnie zwiększał to sukcesywnie.
No właśnie, to zwiększanie intensywności i tak dalej. Jakie grupy by akurat mięśniowe warto wzmacniać, jeżeli chodzi o tych początkujących?
Tak naprawdę to zależy od proporcji ciała i od budowy anatomicznej, ale w głównej mierze najczęściej są to osłabione nogi, plecy oraz brzuch.
Czyli prawdopodobnie przysiady, przysiady i jeszcze raz przysiady, tak?
Nie każdy jest stworzony do przysiadu, ale jako ćwiczenie globalne naprawdę jest godne polecenia.
A jeżeli chodzi o tych bardziej zaawansowanych, jak na przykład regularnie ćwiczących w AZS-ach, ale na przykład mający braki siłowe, co byś im polecał?
Jeżeli jest to na przykład lekkoatletyka, to trening siłowy jest doskonałym uzupełnieniem podstawowych ruchów w lekkoatletyce, choć nigdy to nie będzie trening główny. Tak samo jest to w przypadku biegaczy bądź kolarzy. Zawsze trening siłowy jest to tylko dodatek do ich treningu właściwego.
Ostatnio bardzo popularne zrobiło się za sprawą m.in. Richa Froninga CrossFit. Jak odnosisz się akurat do tego rodzaju aktywności fizycznej?
Sam korzystam z niektórych elementów w swoim treningu, jakie występują w crossficie. Żeby zacząć crossfit, moim zdaniem warto się zapisać na jakieś zajęcia grupowe, bądź znaleźć sobie osobę, która nas pokieruje, ponieważ samemu bardzo łatwo o kontuzję w takim rodzaju sporcie.
Ewelina, podobno jesteś specjalistką wszystkiego, w szczególności od diety. Widziałem niejedno zdjęcie na Instagramie, gdzie wstawiałaś się zdjęcia z sokami marchwiowymi, przeróżnego rodzaju daniami. Porady dietetyczne, jak to generalnie wygląda?
Może zacznę od tego, że nie uważam się nigdy za specjalistę. Bardziej zaczęłam to wszystko robić z pasji. Jeśli chodzi tutaj o te porady dietetyczne, to tak konkretnie...
No generalnie, co warto jeść, zwłaszcza gdy skończyły się święta, a ludzie za bardzo nie mają motywacji do tego, żeby wrócić do swoich zdrowych nawyków.
To może zacznijmy od tego, że święta nie powinny być dla każdego z nas taką totalną odskocznią od diety. Czyli przychodzą święta, to my rzucamy się na jedzenie tak, że wszystkie miski, półmiski, patery, które są z daniami, stają się naszymi talerzami. Czyli zamiast kawałka ciasta zjemy pół blachy. I tak bardzo dużo osób robi, ponieważ jakby sobie nadrabia cały rok trzymania diety, no a to też jest nie tędy droga. Później często uważamy, że zrobimy sobie na przykład tygodniowy detoks od jedzenia, zaczniemy pić same soczki i wszystko wróci do normy. No a niestety fizjologia człowieka jest nieco bardziej skomplikowana i tutaj nie chodzi tylko o podaż energii w danej jednostce czasu, tylko o nasze stałe nawyki żywieniowe. Oczywiście święta, urodziny, jakieś wyjście na kolację w walentynki, każdy może sobie pozwolić na coś, czego nie ma w jego codziennej diecie, ale też nie można tak z dnia na dzień skakać i radykalnie to wszystko zmieniać, gdzie nagle przez cały tydzień najemy się tyle za cały rok, tak? I tutaj moim zdaniem ważne jest, aby na całe życie po prostu przyjąć sobie takie rozsądne, zdrowe nawyki żywieniowe i żeby to nie było tylko takie okresowe, że na przykład teraz przychodzi styczeń i my nagle się zmieniamy swoje żywienie, bo chcemy na lato wyglądać fajnie. Oczywiście styczeń jest bardzo fajnym momentem w roku, bo bardzo dużo osób motywuje do zmian, czy to na przykład ktoś chce się nauczyć języka, czy właśnie chce zmienić swoje... zacząć być bardziej aktywnym fizycznie, to jest świetny moment, aby zrobić ten krok, tylko niech to nie będzie tak co roku, że zawsze w styczniu zaczynamy, w okolicach marca kończymy, bo już nam się nie chce. Fajnie sprowadzić w styczniu raz, a dobrze te nawyki żywieniowe, żeby one były już później z nami przez całe życie, a studia są właśnie idealnym momentem, żeby to zrobić, bo jeszcze mamy czas, nie jesteśmy tak przytłoczeni pracą, I tak jakby uczymy się żyć bez rodziców, tak? Można to tak powiedzieć. I później takie nawyki, które mamy na studiach, one nam zostają już do końca życia.
Powiedzmy, że nie wyszło nam w te święta. Jak, od czego zacząć? Wracamy po świętach do, na przykład do Gdańska z domu rodzinnego. Od czego zacząć, jeśli chodzi o dietę, o powracanie do takich zdrowych nawyków?
No to właśnie tak jak wspominałam, na pewno nie robimy żadnych takich radykalnych kroków typu 3 dni pojadłam, to 3 dni teraz bez jedzenia. Jeśli wcześniej mieliśmy jakieś przyjęte założenia żywieniowe, nie wiem, czy rozpisaną konkretną dietę, zwyczajnie do tej diety bym wróciła, nic bym jakby z tej diety nie ucinała, czyli że na przykład zjem 3 posiłki zamiast 4. Takich kroków bym nie podejmowała, po prostu wracałabym, na spokojnie bym wracała do tej swojej rutyny i nie robiła tutaj nic dodatkowego. Te 3 dni naprawdę znacząco nie wpłyną na naszą sylwetkę, a moim zdaniem święta są od tego, żeby właśnie ten czas spędzić z rodziną na spokojnie, nie kłócić się o to, że a tego nie zjesz, a tego nie zjesz. Oczywiście tutaj mówimy, jeśli jesteśmy zdrowi, bo osoby chore, które mają jakieś problemy pokarmowe, no jednak powinny być na tyle asertywne, żeby powiedzieć nie, zamiast później cały wieczór leżeć z bólem brzucha.
Ale jakbyś miała wytłumaczyć z tym rozłożeniem posiłków, zwykle to jest od 4 do 5, czy może być więcej, od czego to właściwie zależy?
Ilość posiłków w ciągu dnia zależy od naszych... Tak naprawdę jest uwarunkowana indywidualnie. Mamy osoby, które pracują na nocki, mamy osoby, które nie są w stanie zjeść żadnego posiłku w ciągu pracy i mamy osoby, które po prostu na przykład nie lubią często jeść, często sięgać po posiłki. Tak naprawdę niektórzy bazują na 2 posiłkach dziennie. Niektórzy mają okna żywieniowe, czyli że na przykład jedzą od 4 do 8 godzin w ciągu dnia, później poszczą. Są naprawdę różne podejścia i moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak zdefiniowana ilość posiłków. Każdy z nas jest indywidualny, każdy z nas ma inny rozkład dnia i tutaj te posiłki powinniśmy sobie jakoś dopasować indywidualnie. To, że koleżanka je 4, to nie znaczy, że ja muszę jeść 4. Ja mogę na przykład, potrzebuję bardzo dużo energii, bo intensywnie ćwiczę i nie jestem w stanie na raz zjeść tak dużej ilości jedzenia, więc zjem wtedy na przykład 6 posiłków w ciągu dnia.
Te porady się przydadzą, tylko wiadomo, posłuchamy raz, posłuchamy dwa, oswoimy się z tym. Tyle jeżeli chodzi o porady świąteczne i poświąteczne. Wracamy do Was z kolejną porcją zdrowego trybu życia.
Power Fit Student.
Wracamy do Was z kolejną porcją zdrowego trybu życia, świątecznie i poświątecznie. Ale teraz bardziej poświątecznie, bo wiadomo, wszyscy ociężali, wszyscy szczęśliwi, ale jak z tym ruchem? Piotrek, Ewelina, co doradzacie ludziom, żeby jednak ruszyli się z kanapy?
Jakbyście zmotywowali typowego studenta, który lubi sobie pójść wieczorem na imprezę, nie oszczędza na alkoholu, w słodyczach, podjada gdzieś tam, byle co, byle gdzie. Jak zmotywujecie taką osobę do zadbania o siebie?
Moim zdaniem największą motywacją jest nasze zdrowie, ponieważ tak jak życie studenckie jakby charakteryzuje się tym, że spożywamy bardzo dużo alkoholu i fast foodu, tak, życie studenckie również się kończy po jakimś czasie. Najczęściej jest to 5 lat bądź więcej i wtedy trzeba się zastanowić, czy taka droga to jest droga na całe życie, czy jednak warto jest zainwestować w swoje zdrowie i zmienić trochę nawyki żywieniowe. Najbardziej korzystne dla naszej wątroby przede wszystkim, dla naszego mózgu.
Właściwie to jest takie ciężkie, jeżeli ktoś żyje na takich gotowych sosach, zupkach, gotowych daniach, nagle zmienić całkowicie tryb. Właściwie czy jest jakaś metoda, żeby robić to stopniowo, krok po kroku, czy rzucamy się na głęboką wodę?
Moim zdaniem jest kilka metod. Zawsze można obrać taką, od razu rezygnujemy z niezdrowego jedzenia, ale również możemy po prostu po kolei eliminować jakieś produkty, które mogą przyczyniać się do zwiększenia wagi bądź też złego samopoczucia. Najczęściej ja polecam tą drugą opcję, bo jest mniej drastyczna i łatwiej się po prostu zaadaptować do takiego sposobu odżywiania, więc jeżeli jemy przykładowo fast food 3 razy w tygodniu, wystarczy to zmniejszyć do 2, następnie do 1, następnie po miesiącu do 1 wyjścia ze znajomymi i zjedzenia czegoś spoza zdrowego stylu życia, więc to tyle.
Powiedzmy, że ta osoba już się przyzwyczaiła, je zdrowo, na co dzień dba o produkty, te posiłki są wartościowe, ale ma cały czas ochotę na coś słodkiego, gdzieś tam zawsze pojawia się chęć właśnie na zjedzenie czekolady. Czy są jakieś substytuty? Wiadomo, że można zjeść gorzką czekoladę, ale ona nie zawsze jest dla każdego smaczna. Jak sobie z tym poradzić, z taką ochotą na słodkie?
moim zdaniem zawsze są dwa wyjścia. Albo naprawdę już zjemy sobie tą słodycz i damy sobie na spokój, bo oczywiście raz na jakiś czas to każdy moim zdaniem powinien. Ale obecnie na rynku jest tyle produktów, z których można naprawdę wyczarować cuda i często jest tak, że takie ciasta, desery są o wiele smaczniejsze niż te tradycyjne, no i one są o wiele bardziej odżywcze. Więc mamy normalny posiłek w ramach słodkiego. Ja też bardzo często w sumie bazuję na takich zdrowych słodkościach, ponieważ wydaje mi się, że to leży w kobiecej naturze, żeby po prostu żywić się słodkim. Także no tutaj mamy naprawdę bardzo duże pole do manewru, tym bardziej, że mamy stały dostęp do internetu, jest mnóstwo blogów, kanałów, nawet Instagram jest naprawdę taką bazą przepisów i to przepisów prostych, gdzie najczęściej są potrzebne 3-4 składniki, 20 minut na przygotowanie. To tyle się na przykład, nie wiem, pizza grzeje w mikrofali czy w piekarniku. Także naprawdę to nie są czasochłonne przepisy, że trzeba pierwszego dnia zrobić zakwas. Nie, to nie jest jak pieczenie chleba, tak? Naprawdę 20 minut i możemy mieć pożywny, słodki posiłek.
Czyli właściwie nie mamy żadnych wymówek co do tego tematu. Teraz właściwie mam pytanie do Piotra. Patrząc z perspektywy kobiety, która zaczyna, w sumie do ciebie, Lelce, też, bo ty też zaczynałaś przecież siłownią jakiś czas temu. Jak to wygląda? Powiedzmy, trenuję sobie lekką atletykę, ale nie chodzę za często na siłownię. Wchodzę do siłowni, jest tyle sprzętów, no i głowa szaleje, tak? Nawet jak mamy tą taką lekcję wstępną, jak korzystać z urządzeń, od czego zaczynam, co jest najlepsze na początek, żeby się nie pogubić, jak to jest z seriami, jak to jest w ogóle z całym ćwiczeniem na początku?
Jeżeli jesteś początkującą kobietą i nie masz zupełnie doświadczenia w treningu siłowym, fajnie jest znaleźć koleżankę, jednak osobę bądź kolegę, która już chodzi na siłownię i będzie nam w stanie pokazać pewne elementy treningu. Z reguły jest tak, że właśnie tak jak powiedziałaś, idziemy na siłownię, trener nas oprowadza po wszystkich maszynach, no i nas zostawia samej sobie i tak naprawdę taka kobieta, jak ja to widuję na siłowni, najczęściej kieruje się na bieżnię, po bieżni pije wodę bądź je zwykłą bułkę, drożdżówkę, wykonała swój trening, no i idzie do domu, dlatego zawsze brakuje nam tej podstawy, czyli osoby, która nam może pomóc i jeżeli jesteśmy kontaktowymi ludźmi, to zawsze możemy zagadać trenera, może nas polubi, no to wtedy może nam pokaże ćwiczenia, choć nie każdy trener też jest zobowiązany, żeby pomóc wszystkim osobom na siłowni, bo zwyczajnie nie miałby tyle czasu na to. Jak to jest z seriami i jak to jest z rozpoczęciem treningu na ciężarach? Ja zawsze polecam rozpoczynanie treningu nie od treningu na maszynach, czyli tak jakby to są ćwiczenia dodatkowe, akcesoryjne, tylko bardziej bym bazował na podstawowych ćwiczeniach, w których wykorzystujemy sztangę i hantle. Kobieta z reguły boi się pójść na męską strefę, bo są męskie oczy, bo zaraz się ktoś będzie śmiał. I facet tak nie ma. Facet po prostu idzie, nawet jak mu nie wyjdzie, no to trudno. Nawet spuści wzrok i wyjdzie, a kobieta najczęściej się załamie, nie pójdzie, zostanie na tej bieżni. Dlatego jest warto pójść z osobą, która nas wprowadzi i nawet będzie przy nas stała, żebyśmy się czuli bezpiecznie, jak będziemy używać dany sprzęt.
A propos w ogóle takich treningów w ramach przede wszystkim postanowień noworocznych. Jeżeli są tłumy na siłowni, bo jest masa tych początkujących, a jest się trochę bardziej zaawansowane, to jak się tym wszystkim odnaleźć? Iść mimo wszystko na te siłownie, czy jednak pozostać w domu i uprawiać kalistenikę?
Kalistenika bardzo fajna forma aktywności fizycznej. Ja powiem, jak ja sobie przykładowo radzę. Jeżeli mam czas trenować rano, to najczęściej siłownia jest pusta, bądź jest bardzo mało osób, a o godzinie 17-18 są tłumy, więc polecałbym trenowanie na zmianę, ponieważ przychodząc w poniedziałek, jeżeli chcemy wykonać trening, czy to klatki, czy to pleców, na siłowni może znajdować się tylko kilka sztang, a facetów jest, bądź kobiet jest 20.
No, w szczególności w styczniu.
W szczególności w styczniu, gdy osoby przychodzą z nowymi postanowieniami. Moim zdaniem trening na zmianę, czyli raz ja wykonuję serię, raz ty wykonujesz serię i tak dalej, jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem.
Co ja chciałam dodać od siebie, to też mi się wydaje, że teraz powstaje naprawdę tyle klubów fitness, że jakoś można to wszystko dostosować. My na przykład uczęszczamy do City Fit, gdzie siłownia jest naprawdę ogromna. I tam nawet jeśli są takie godziny, że przychodzi naprawdę sporo osób, to nie ma jakiegoś większego problemu z dostępnością sprzętu. Oczywiście są na przykład raki do przysiadów, które są zajęte po prostu non-stop, ale to czy są 3 osoby na siłowni, czy 30, to jest zawsze taka sama sytuacja, więc tam trzeba poczekać. Ale jeszcze wracając do tego, co Piotrek mówił o tym treningu dla początkujących. Jeszcze raz się powtórzę. Mamy internet, mamy naprawdę osoby, które dzielą się tym, co same potrafią. Są przykładowe treningi, jest podana ilość serii, ilość powtórzeń, pokazane jest, jak to wszystko robić. Wystarczy poszukać. Zauważyłam, że my mamy to do siebie, że najchętniej byśmy sobie siedzieli w domu i tylko czekali, aż na skrzynkę mailową będą przychodziły do nas wiadomości. Co masz jeść, co masz ćwiczyć, wszystko podane na talerzu. Już nie chodzi mi o to, że na przykład, że nie zapytamy, ale nie poszukamy. Naprawdę wyszukiwarki internetowe są tak intuicyjne, że wystarczy wpisać hasło i naprawdę mamy tysiące odpowiedzi. Także moim zdaniem tutaj wystarczy chcieć. Nie jest nam potrzebna nie wiadomo jaka wiedza. Oczywiście fajnie, jeśli jakaś dodatkowa osoba nam to wszystko pokaże, bo tak jest z każdym sportem. Ja kiedyś na przykład poszłam na boisko do koszykówki, to gdyby nie kolega, gdyby mi nie pokazał, jak się kozłuje, jak trzymać piłkę, jak rzucać, to sama bym się tego nie nauczyła. Ale jeśli chodzi o dobór powtórzeń, dobór ćwiczeń, naprawdę trzeba się chwilę tym po prostu zainteresować, poznać nawet podstawy anatomii, bo to przyda się moim zdaniem każdemu. Anatomia nie jest tylko dla osób, które studiują na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, tak? Czy na innym Uniwersytecie Medycznym, ale taką podstawową anatomię moim zdaniem powinien znać każdy z nas. I tutaj nie będzie większego problemu z doborem tych ćwiczeń, czy właśnie tak jak tutaj było mówione, powtórzenia, bo to też często jest problem, a ile serii, a ile powtórzeń. I my myślimy, że jest różnica, czy ja zrobię 8, czy 9. Naprawdę na początku najważniejsze jest to, żeby się nie zniechęcać, żeby za dużo sobie nie brać na głowę, żeby systematycznie brnąć do przodu i żeby też nie przejmować się komentarzami innych. My zaczynaliśmy od takiej osiedlowej siłowni, gdzie nie było praktycznie w ogóle kobiet, a jak były, to chodziły właśnie na bieżni. Ja często słyszałam w swoją stronę dużo negatywnych komentarzy, typu, że będę wyglądała jak chłop, że w ogóle co ja robię, że po co mi to wszystko, naśmiewanie się w szatni ze mnie, a to, że mam stare buty, że mam porwaną koszulkę. Po prostu też trzeba wiedzieć, czego się chce od życia i naprawdę, jeśli się przestaniemy przejmować tym, co dookoła mówią nas inni, jak nas krytykują, to możemy dużo osiągnąć.
No, korpuszczury to pewnie by narzekały, ale mam nadzieję, że studenci nie mają takiego podejścia.
Jesteście taką parą, która właściwie inspiruje. Na waszych Instagramach można znaleźć dużo inspirujących rzeczy, same wasze filmiki na YouTubie też są mocno inspirujące, ale skąd wy czerpiecie inspirację i motywację przede wszystkim do robienia tego, co robicie, bo robicie dużo?
To bardzo dziękujemy na
dziękujemy.
Wstępie.
Ja to zawsze się czerwienię, jak słyszę takie rzeczy. Na początku, na moim przykładzie, ja na początku czerpałem motywację ze zmiany własnej sylwetki, z poprawy samopoczucia, ale później właśnie jak się to rozwinęło na Instagram, YouTube, Facebook, rozmowy z ludźmi, spotkania, to zacząłem czerpać motywację właśnie z tego, co robię i motywują mnie ludzie, których ja motywuję. Bo jeżeli ja widzę, że dzięki temu, że ja komuś pomogłem, bądź ktoś przeczytał mój tekst, bądź tekst Eweliny i to mu pomogło zmienić swoje podejście dłużej niż tydzień, to jestem zadowolony z tego faktu.
I można poczuć się jak Schwarzenegger.
A jak?
Mnie na początku właśnie również motywowały zmiany, które zachodziły w moim ciele, ale przede wszystkim te, które zachodziły w mojej psychice. Bo ja kiedyś byłam osobą, na początku byłam bardzo imprezowa. Dla mnie weekend bez dwóch imprez to nie był weekend. Następnie zamknęłam się troszeczkę w sobie, zaczęłam leżeć w domu, oglądać seriale całymi dniami i nagle stwierdziłam, że tak naprawdę nie mam pasji. Całe życie się dobrze uczyłam, jakieś miałam czerwone paski, konkursy i tak dalej, ale nie miałam w życiu czegoś, co mogłabym powiedzieć, że jest moją pasją i że w czymś jestem najlepsza. I później właśnie przyszedł taki moment, że zaczęłam sobie ćwiczyć i naprawdę każdy jakoś to chwalił, doceniał. Słyszałam, jak przyjeżdżałam do domu, że o, znowu schudłaś, lepiej wyglądasz, tutaj coś ze sobą robisz. I to naprawdę był taki fajny bodziec do tego, żeby się rozwijać, a ja jako osoba głodna wiedzy i zawsze chciałam czegoś więcej, zaczęłam się dużo szkolić, dużo czytać. I moim zdaniem naszą motywacją właśnie powinny być nasze postępy i nasza osoba. Ja z osoby leniwej, która spała codziennie w ciągu dnia, robiła sobie drzemkę przynajmniej 2 godziny, uczyła się tylko wtedy, kiedy musiała, to był przymus, stałam się osobą, która wstawała rano, nie dość, że szła na uczelnię, do laboratorium, potem do pracy, to jeszcze biegłam na trening, a w nocy właśnie pisałam albo wpisy na Instagram, żeby się podzielić z ludźmi, albo robiłam zdjęcia jedzenia, żeby wstawić przepisy, albo doczytywałam jakieś książki, artykuły, żeby poszerzać swoją wiedzę. I wtedy już nie było czasu ani na nudę, ani na to, żeby marudzić, ani żeby spać w ciągu dnia, albo żeby mówić, że jest beznadziejnie. Także moim zdaniem to nie tylko chodzi o sylwetkę, ale też o to, co my sobą reprezentujemy jako ludzie.
I bardzo dobrze. Co do tego weekendu bez imprez? Tak kiedyś myślałem o moje glany, ale teraz się rozmyśliły. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek PowerFit Student. Z nami byli...
Lelcia.
I Piotrek.
Asia Mondarenko.
I Jakub Górski. Do usłyszenia.
PowerFit Student.